Proszę Państwa, czas na rozmowy niedokończone z cyklu Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Serdecznie go witamy.
Szczęść Boże wszystkim.
A teraz na samym początku, przepraszam, poprośmy o dary Ducha Świętego na czas tej audycji.
Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich stałych słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego, a także tych, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy lub są z nami od czasu do czasu. W naszej dzisiejszej audycji pochylimy się nad tekstami Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Tymi tekstami dzisiaj będą czytanie z księgi proroka Izajasza z 50 rozdziału, wersety 4-7, fragmenty psalmu 22, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian z 2 rozdziału, wersety 6-11 oraz Ewangelia według świętego Marka, 15 rozdział, wersety od 1-39. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do tekstu pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do słów drugiego czytania, a na końcu będą odnosiły się do opisu męki pańskiej według świętego Marka. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam pojawiająca się w nich tematyka. Zatem wsłuchajmy się teraz w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Swora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, Wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Czytanie drugie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przychodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożyli na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym.
usłyszane przez nas pierwsze czytanie, pochodzące z księgi proroka Izajasza, jest fragmentem tak zwanej trzeciej pieśni sługi pańskiego. Pieśni te opisują wybranego przez Boga sługę, którego On przeznacza do pełnienia w świecie specjalnej misji. W pierwszych wersach usłyszanego przez nas dzisiaj tekstu biblijnego sługa przedstawia swój stosunek do Boga. Jest on podobny do stosunku, jaki zachodzi między uczniem a nauczycielem. Codziennie otrzymuje on od Boga pouczenia, chętnie ich słucha i postępuje zgodnie z nimi, mimo napotykanych trudności. Pojawia się tutaj również myśl, że sposób wymowy, którym Bóg obdarzył sługę, jest bardzo skuteczny. Jego słowa przynoszą pokrzepienie. Ma on dar przekonywania. Ale jak się okazuje z dalszych słów sługi, jego działalność nie zawsze spotyka się z akceptacją, a czasami nawet z gwałtownym sprzeciwem, który wyraźnie przypomina sprzeciw, jaki napotykali prorocy, których Bóg posyłał do Izraela. Wrogowie znieważają go nie tylko przez to, że biją go po plecach, ale także przez to, że wyrywają mu włosy z brody i plują mu w twarz. W obyczajowości Izraela to było szczytem pogardy. W dalszych słowach sługa wyznaje, że wśród doznawanych zniewag nie załamuje się i nie czuje zawstydzony, ponieważ Bóg go wspomaga. Tak więc dzięki pomocy Bożej przeciwnicy nie mogą podważyć jego niewinności. Z tej jego wypowiedzi przebija nadzieja, że w końcu okaże się słuszność sprawy, której służy. Odnosząc tę pieśń do życia Jezusa, należy zauważyć, że jego nauczanie, które miało przecież ogromną moc, często podziwianą przez jego słuchaczy, spotykało się nieraz z brakiem akceptacji, a nawet z odrzuceniem, zwłaszcza ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus był podziwiany przez słuchające go tłumy, nawet przyznawali mu rację, ale mimo to nie wzięli go w obronę, gdy był oskarżany przez faryzeuszy. Jak nam przypomniał czytany dzisiaj opis męki pańskiej, spotykały go również zniewagi, włącznie z biciem i opluwaniem, tak jak to miało miejsce w przypadku sługi pańskiego z pierwszego czytania.
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, aby się, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Psalm responsoryjny, za który posłużyły nam fragmenty psalmu 22, przynosi nam lament człowieka sprawiedliwego, który trwa w ogromnym cierpieniu, ale jednocześnie nie traci zaufania do Boga. Jest więc to w pewnym sensie kontynuacja sytuacji, z którą spotkaliśmy się w pierwszym czytaniu, gdzie sługa pański pomimo doznawanych katuszy pozostaje wierny Bogu i w nim pokłada swoją nadzieję na wyjaśnienie sprawy i ocalenie. Ten psalm ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. Znajdujemy w nim zapowiedź wielu wydarzeń, które miały miejsce podczas jego męki. Mamy w pierwszej zwrotce wyszedzenie zaufania, jakie pokłada psalmista w Bogu. W drugiej słyszeliśmy o katuszach, które zadawali mu oprawcy. Trzecia przyniosła nam obraz rzucania losów o szaty psalmisty. Jednak już w trzeciej zwrotce pojawia się nowy temat. Prośba do Boga o ratunek, która w czwartej zwrotce przechodzi w zapowiedź dziękczynienia ze strony psalmisty. Tak więc mamy tu opis wydarzeń z czasu męki pańskiej, ale również wyraźną zapowiedź pozytywnego zakończenia. Z tego psalmu możemy czerpać wskazówkę, że to, co spotkało Jezusa, nie zakończy się na Jego śmierci, ale będzie jeszcze zmartwychwstanie, o którym nie ma co prawda tutaj wyraźnie mowy, ale którego nie wolno nam nigdy oddzielać od męki, którą podjął Jezus. Cierpienie i śmierć Chrystusa ma sens tylko w połączeniu ze zmartwychwstaniem. Bez zmartwychwstania cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa byłyby bezwartościowe. Z kolei drugie czytanie to starożytny hymn o uniżeniu Chrystusa, który święty Paweł zawarł w liście do Filipian, aby zachęcić adresatów tego listu do naśladowania postawy Jezusa. Spójrzmy, o jakiej postawie mówi apostoł. Pisze on o Synu Bożym, że istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Mówi o przemianie, która się nie śniła człowiekowi, że prawdziwy Bóg stanął jak człowiek wśród innych ludzi, we właściwej dla ludzi słabości, zależności i ograniczeniu. Jakby tego było mało, apostoł ukazuje dalsze stopnie tego zniżania się Boga, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nie tylko więc Bóg przyjął ograniczenie egzystencji ludzkiej, ale zajął ostatnie miejsce wśród ludzi, bo został uznany winnym takiego przestępstwa, że został wręcz wykluczony ze społeczności ludzkiej. Skazano go na karę śmierci przez ukrzyżowanie, bo oznaczało to, co dzisiaj określa się jako pozbawienie praw obywatelskich. W oczach Żydów przecież każdy, kto został powieszony na drzewie, jest przeklęty. Natomiast jeden z autorów starożytnych napisał: nawet myśl o krzyżu niech będzie daleko od człowieka wolnego Rzymianina. Nawet myśl. Dlatego też ludzie, którzy nie chcieli umierać w pohańbieniu, woleli popełnić samobójstwo. Tymczasem Syn Boży nie tylko przyjął człowieczeństwo z jego ograniczeniem, ale zgodził się na śmierć, która wyłączała go spośród ludzi godnych czci. Umarł śmiercią najbardziej hańbiącą, a przeznaczoną dla buntowników, niewolników, ludziom, którzy ważyli się podnieść rękę przeciwko temu, co uświęcone i nienaruszalne. Jednak to zejście na samo dno egzystencji ludzkiej sprawia, że oto rozpoczyna się ruch ku górze. Uniżony Syn Boży zostaje wywyższony ponad wszystko, co stworzone, by na równi być z Bogiem, by wierzący mogli wyznawać: Jezus jest Panem. Święty Paweł mocno podkreśla, że Syn Boży mógł pozostawać w tym stanie należnym Mu, bez tego uniżenia, któremu się poddał. Jednak nie trzymał się On kurczowo tego stanu, który od zawsze jest Jemu właściwy. Tłumacz Biblii Tysiąclecia opisując tę sytuację, używa zwrotu: nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. W innych tłumaczeniach zaś możemy spotkać sformułowanie: nie strzegł zazdrośnie, aby na równi być z Bogiem. Takie czy inne tłumaczenie podkreśla prawdę, że Syn Boży w żaden sposób nie osiągnął, nie zakupił, ani w żaden inny sposób nie zdobył tego stanu wywyższenia, jak to bywało w starożytności, że jakiś niewolnik mógł stać się człowiekiem wolnym, a ambitny wyzwoleniec dochodził niekiedy do jakiejś wysokiej pozycji w społeczeństwie. Natomiast Syn Boży od zawsze ma tę kondycję. Nikt też nie usiłuje mu wyrwać tego sposobu bytowania, ani też nikt nie jest w stanie mu w tym zagrozić. Równocześnie Syn Boży nie pilnuje lękliwie, nie strzeże zazdrośnie, ani nie trzyma się kurczowo tego stanu właściwego dla Boga. Stajmy wobec niezwykłej zgody na to, by Syn Boga zechciał zejść na niziny człowieczeństwa. Podobnie jest na dalszych etapach tej Jezusowej drogi w dół. W Ewangeliach mówi On o swojej śmierci, odrzuceniu i poniżeniu, jak człowiek absolutnie wolny, który zgodnie z zamiarem Ojca chce złożyć swoje życie w ofierze dobrowolnie. Ja sam oddaję. Nikt mi tego nie odbiera. Godzę się. Taką mam wewnętrzną kondycję. A więc to On sam, posłuszny Ojcu, Syn Boży, dobrowolnie przyjmuje tę nową kondycję. Taką, która sprawia, że blask Jego boskiej godności dla ludzi spotykających Go nie jest widoczny. Właśnie taki wymiar uniżenia i posłuszeństwa względem Boga ma charakteryzować wyznawców Chrystusa. Wysłuchany przez nas opis męki pańskiej według świętego Marka jest najkrótszą z relacji tego wydarzenia, którą znajdujemy w Ewangeliach. Cechuje się on prostotą i zwięzłością, a jednocześnie, jak zauważają egzegeci, jest nim bardzo wiele nawiązań do starotestamentalnych zapowiedzi męki Jezusa, zwłaszcza do psalmu 22, czyli do tego psalmu, który słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa. Święty Marek ukazuje w swoim opisie Jezusa zupełnie opuszczonego. Słyszymy co prawda o Szymonie z Cyreny, który pomaga mu, ale on jest do tego przymuszany. Ponieważ nie czyni tego z własnej woli, nie możemy o nim powiedzieć, że jest towarzyszem niedoli Jezusa. Poza nim wokół Jezusa są tylko Jego wrogowie. To wrażenie opuszczenia potęgują słowa, które Chrystus wypowiada na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Będąc cytatem z psalmu 22. Do tego obrazu opuszczenia dochodzi jeszcze wyszydzenie ze strony prześladowców i fizyczne katusze, które są zadawane Jezusowi. Te wszystkie zabiegi mają podkreślać ogrom bólu i cierpienia, jakie go spotykają. Święty Marek ukazuje adresatom swojej Ewangelii, jak wiele kosztowało Jezusa dzieło odkupienia, które podjął. Mamy więc tu do czynienia z ogołoceniem i posłuszeństwem Ojcu, o którym słyszeliśmy w drugim czytaniu. Syn Boży poświęcił siebie dla odkupienia grzesznej ludzkości. W usłyszanym przez nas tekście święty Marek zanotował dwie wypowiedzi Jezusa. Najpierw pozytywnie odpowiada on na pytanie Piłata, który pyta go, czy jest królem żydowskim. A następnie Jezus wypowiada słowa psalmu 22, o których już wcześniej mówiliśmy. Jest jednak jeszcze trzecie miejsce, gdzie jest napisane, że Jezus coś powiedział, choć ewangelista nie zanotował tej wypowiedzi. Pisze on tak. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ biorąc pod uwagę rodzaj śmierci, jaką umierał Chrystus, podstawowym powodem śmierci było wyczerpanie i uduszenie. Święty Marek, informując o wołaniu donośnym głosem przez Jezusa, pokazuje nam, że umiera on jakby z okrzykiem zwycięstwa na ustach. Z Ewangelii według świętego Łukasza wiemy, że wtedy Jezus wołał: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Mamy więc w tym miejscu zwycięstwo posłuszeństwa Jezusa woli Ojca. Jest On posłuszny Ojcu do końca, jak tam to pokazywał święty Paweł w drugim czytaniu. Ciekawą sprawą jest wyznanie wiary ze strony setnika, który widząc sposób śmierci Jezusa wyznaje, że On prawdziwie był Synem Bożym. To, czego nie potrafili dostrzec arcykapłani i uczeni w piśmie, na podstawie życia i działalności Jezusa, setnik dostrzega patrząc na Jego śmierć. W kontekście drugiego czytania mamy tutaj wypełnienie się słów o tym, że po wywyższeniu Jezusa wszelki język odda Mu chwałę. Możemy więc powiedzieć, patrząc na całą liturgię Niedzieli Palmowej, że prowadzi nas ona od radości towarzyszącej wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, podczas którego tłumy wiwatowały na Jego cześć, nazywając Go Królem, aż do Jego męki, kiedy wszyscy Go opuszczają, a On pytany przez Piłata potwierdza, że jest Królem Żydowskim. W ten sposób liturgia pokazuje nam, jak nietrwałe są ludzkie opinie, jak łatwo ludzie mogą zmienić zdanie. Najpierw nazywają Jezusa Królem, a potem wołają ukrzyżuj Go. A jednocześnie w liturgii podkreśla się, jak bardzo Bóg jest stały w swoim działaniu. Bóg nie poddaje się ludzkim nastrojom, nie kieruje się zdaniem tłumu, jest odporny na zdanie większości. Bardzo konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia. Czytania, których słuchaliśmy i rozważaliśmy, pokazują nam, że ten Boży plan zbawienia ludzkości zakładał posłuszeństwo ze strony Jezusa względem Ojca. Posłuszeństwo objawiające się w podjęciu męki i śmierci na krzyżu. Jak widzieliśmy, Jezus wykonał to. Nie zawahał się oddać swojego życia dla odkupienia grzechów ludzi. W czasie swojego nauczania Jezus mówił: jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. I w innym miejscu: uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak Pan jego. Dlatego i my w swoim życiu doświadczamy różnych trudności i cierpień. Często w naszym niesieniu krzyża codzienności czujemy się osamotnieni. Pragnę zaprosić Was, drodzy słuchacze, do dania świadectwa, jak radzicie sobie z trudnościami w Waszym życiu, co Wam pomaga iść przez tę codzienność, w której żyjecie, jak potraficie odczytywać Bożą wolę w Waszym życiu i być jej posłusznymi. Czy przykład Jezusa, Jego posłuszeństwo Wam w tym pomaga?
Drodzy słuchacze, jest zaproszenie, aby się dzielić, dawać świadectwo o Słowie Bożym, które przed chwilą usłyszeliśmy, i komentarz, który tutaj uczynił ksiądz dr Maciej Basiuk. Przypominam numery do naszego studia w Toruniu: Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, kierunkowy 056, oraz zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 4856. Zapraszamy. Tak, odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, słuchamy.
Nie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rafał z Wrocławia mówi. Właśnie to pierwsze czytanie z Izajasza. Prorok Izajasz działał w okresie poprzedzającym niewolę babilońską i coraz bardziej było widać, jak bardzo ta niewola przyszła, związana była z niewiernością Izraela. Oddawanie czci różnym bogom, przede wszystkim Baalowi, Baalom, składanie ofiar na wyżynach i tak dalej. I prorok Izajasz stara się zwrócić, napominać i spotyka go szyderstwo i niewagi przeróżnego rodzaju. Jest oczywiście on to typem, który będzie realizował się w Jezusie Chrystusie. Dalej w psalmie i widać coraz bardziej z większym natężeniem widać tą rolę tego sługi pańskiego, który napomina naród, napomina lud. Nie działa on w własnym interesie, nie działa on dla własnego jakiegoś korzyści, wręcz przeciwnie, cierpi po to, żeby nawrócił się naród i zaczął składać i wierzyć i postępować zgodnie z nakazami danymi przez Mojżesza. Kolejne czytania jak gdyby wskazują na to, iż tym właśnie sługą cierpiącym jest Jezus Chrystus w najwyższym stopniu, a to w takim, iż poprzez swoją mękę jednocześnie dostępuje zmartwychwstania, co jest świadectwem jakby nowej epoki, nowej świątyni. Cała ta historia i jej wątki wiążą się w jedną całość i wskazują na to, iż właśnie tym, który ostateczności zbawi naród, a nie tylko siebie, ale jest posłany do narodu, do ludzkości całej, jest właśnie Jezus Chrystus, który poprzez właśnie swoją mękę, taki podobnie jak sługa pański cierpiący, dokonuje zbawienia. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że w Jezusie Chrystusie wiążą się jak gdyby dwie drogi mesjańskie. Ta droga, która mówiła o tym, iż jest to król, potomek Dawida, król Mesjasz, który zapewni szczęście i dobrobyt do końca świata narodowi wybranemu, oraz ten drugi wątek sługi pańskiego, sługi cierpiącego, który mówił, że właśnie ten Mesjasz będzie cierpiał i dzięki temu wyzwoli właśnie i da nową tą rzeczywistość, nową tą ziemię, nowe to życie wszystkim, którzy w Niego uwierzą, a które będzie tym królestwem wiecznym. Ono będzie w wieczności, nie będzie tylko na ziemi, ale będzie przede wszystkim królestwem wieczności. Jezus Chrystus łączy te dwie drogi mesjańskie. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękuję za to dopowiedzenie. Natomiast jeżeli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, to w nim więcej różnej zapowiedzi mesjańskiej się wypełnia. Natomiast to do końca nie jest przedmiot naszych dzisiejszych tutaj rozważań, które zapowiedzi mesjańskie się wypełniają w Jezusie, które są pokazane A teraz chciałbym zachęcić do tego, by dzielić się tym, jak my w naszej codzienności, można powiedzieć, jesteśmy w stanie naśladować tą postawę Jezusa, postawę posłuszeństwa, postawę zawierzenia Bogu, postawę szukania woli Bożej i wypełniania jej w swoim życiu.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich.
Teraz i zawsze.
W studiu i radio słuchaczy. Chciałabym podzielić się taką krótką refleksją, że po prostu myślę, że chyba nigdy nie do końca nie zrozumiemy tej miłości, którą Pan Jezus był i jest cały czas do nas przepełniony. I właśnie z tej miłości, takiej aż do końca, nie możemy zrozumieć ani siebie, ani świata, ani drugiego człowieka, ani tak naprawdę do końca nie możemy zrozumieć niczego. I tylko Bogu niech będą dzięki, że to tak właśnie było. A jeszcze chciałabym taki, jeśli można, bo bardzo chciałabym w Piśmie Świętym tylko jedno zdanie jest wypowiedziane, które później jest przetłumaczone, to właśnie chodzi Eli, Eli, leni, sabachtani. A bardzo chciałabym usłyszeć, jeśli można, Boże mój, wykonało się i Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Nie mogę nigdzie tego znaleźć w żadnym tłumaczeniu, po prostu wszędzie jest tylko polskie tłumaczenie. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
No niestety tej prośby nie jestem w stanie spełnić. Nie ma ze sobą tekstów oryginalnych, a z pamięci nie jestem w stanie powiedzieć, jak by to brzmiało w tych językach. Natomiast myślę, że można sięgnąć do tekstów oryginalnych. Jeżeli pani bardzo potrzebuje i szuka, to w tym momencie można po prostu pójść do jakiejś biblioteki wydziałowej, wydziału teologicznego w jakiejś najbliższej miejscowości i tam na pewno będą teksty oryginalne. Czy można zapytać któregoś z wykładowców Pisma Świętego, poprosić o to, by wskazał te teksty. Natomiast był to cenny głos, bo faktycznie tym, co nam pomaga zrozumieć świat, rzeczywistość, jest właśnie miłość. Miłość Boga, której do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, ale która z kolei nam bardzo mocno pomaga w tym, byśmy mogli w tej rzeczywistości się odnajdywać.
Radio Maryja, odbieramy następny telefon, słuchamy.
Teresa spod Warszawy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Chciałabym powiedzieć o właśnie na temat cierpienia, że bardzo często w ostatnich latach swego pontyfikatu ojciec święty Jan Paweł II mówił często o tym, że cierpienie ma moc odkupieńczą. Mnie to zaskakiwało, że on tak często o tym mówi i pomyślałam sobie, że skoro tak często zwraca uwagę na to, to znaczy, że to jest bardzo ważne. I rzeczywiście zaczęłam patrzeć trochę inaczej na różnego rodzaju doświadczenia. Jeżeli przychodzi jakieś cierpienie, a one muszą przyjść, to proszę Chrystusa, żeby ze mną był. Pyta mnie raz, dlaczego? Dlaczego to się stało? Ale jeśli to musi być, to niech będzie, tylko żeby on ze mną był i żeby wziął to cierpienie w swoje ręce, żeby ono się nie znalazło w rękach mego wroga szatana. Skąd wiem, że szatan się dobiera wtedy do mojej skóry? Bo zwykle rodzi się takie pytanie, gdzie jest twój Bóg, skoro daje ci takie doświadczenie? I ja wtedy wiem, z kim mam do czynienia. Dlatego proszę Chrystusa, żeby te moje cierpienia rzeczywiście miał w swoich rękach. I jest rzecz taka niezwykła, że czasem się doświadcza tego, że Bóg jest bardzo blisko właśnie w cierpieniu i że w cierpieniu można doświadczać wielkiego pokoju, wielkiej radości z tego powodu, że On jest tak blisko. To tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję Pani Teresa za ten głos. A więc obok miłości pojawia się kolejny wątek, wątek cierpienia. Tutaj został przywołany sługa Boży Jan Paweł II, który akcentował to, że cierpienie ma moc odkupieńczą. I myślę, że to w kontekście rozważonych przez nas dzisiaj tekstów o męce Chrystusa to zdanie ma kolosalną wartość. Cierpienie ma moc odkupieńczą. Jezus cierpi, umiera właśnie po to, by odkupić ludzi. Ale temu, jak już zostało powiedziane, musi towarzyszyć zmartwychwstanie. Dlatego łącząc nasze cierpienie z Chrystusem, też gdzieś w naszym sercu powinna być ta nadzieja, że Pan Bóg właśnie będzie przy nas, pomoże nam, będzie nas tym wszystkim prowadził.
Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Franciszek z Gdyni. Ja chciałem odnośnie do audycji powiedzieć kilka słów o cierpieniu pod kątem orędzia fatyńskiego. Właśnie kiedy... Halo?
Tak, słuchamy.
Matka Boża do dzieci podczas objawień powiedziała, czy chcecie ofiarować swoje cierpienie, które ześle Pan Bóg na was za grzeszników i za zbawienie świata. I właśnie Hiacynta, ta mała Hiacynta, mały Franciszek i Łucja czynili to z wielką ochotą i z wielką miłością. I wiemy też również, jak Matka Boża powiedziała, też również do Hiacynty, czy ktoś jeszcze przez cały rok cierpić dodatkowo, i ona się zgodziła. I I właśnie kiedy na mnie przychodzi cierpienie, to właśnie przypominają mi się te słowa małych Jacentyk i tej zgoda i na to cierpienie. I łatwiej mi właśnie ofiarować swoje cierpienie, bo wiem, że to cierpienie jest zbawienne dla mnie i dla innych, a przecież wiemy, jak bardzo potrzeba tego cierpienia dla naszych braci i sióstr, którzy zagubili się w drodze.
Panie Franciszku, bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj kolejny wątek się pojawia. To też było obecne w postawie Jezusa, który właśnie dobrowolnie przyjmuje cierpienie, mękę. I to właśnie nam pan Franciszek tutaj przypomniał o tym, że potrzeba naszego przyjęcia, potrzeba naszej zgody. To było też, jak pan Franciszek mówił w objawieniu fatimskim, gdzie Maryja prosiła dzieci w Fatimie o to, by właśnie przyjęły dobrowolnie cierpienie, które na nie przyjdzie. I tego też, myślę, potrzeba w naszym życiu. Byśmy zgodzili się na to, co Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu. To nie znaczy, że mamy szukać specjalnie cierpienia, ale gdy już przyjdzie, trzeba byśmy je przyjęli i właśnie tak, jak nam wcześniej powiedziała Pani Teresa, złączyli je z cierpieniem Jezusa.
Wybieramy następny telefon, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Cecylia z Łodzi. Takie spojrzenie na mękę i śmierć Pana Jezusa, to nam pokazuje, jaka jest właściwie ta, jaka ta miłość jest. Nie tylko nieskończona, nie tylko wielka, nie tylko wspaniała, ale że to jest miłość miłosierna. Bo tak jak Jezus, to każdy z nas, jak kocha Boga, to kocha za coś, prawda? My jesteśmy niczym, Pan Bóg dla nas wszystkim. Teraz miłość człowieka do człowieka, to też jest odwzajemniona przeważnie, zawsze. A tutaj jest to, że Jezus Chrystus ukochał nas właściwie za nic. I to jeszcze nie tylko za niczym jesteśmy wobec Niego, a i nawet często zbuntowanym, grzesznym człowiekiem, zbuntowanym. I właśnie tutaj jest to wielkie miłosierdzie, że Jezus kocha nas, mimo że przecież grzechami naszymi obrażamy, między łotrami wisiał, między ludźmi zbuntowanymi, wyśmiewającymi Go i za nich wszystkich ofiarował swoją mękę. I dobrze jest, że zaraz po świętach wielkanocnych jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zresztą o tym miłosierdziu, o tej miłości miłosiernej, to może najlepiej mówi nam łacińskie słowo misericordia, miser, nędzny, grzeszny, cor, serce, okazać serce temu, który właściwie no nie zasługuje na to. A tutaj właśnie jest ta wielka miłość Boża, która jest miłością miłosierną. I to właśnie budzi u wszystkich, powinno budzić to wielkie zaufanie i tę wielką wdzięczność i ten niesłychany podziw dla tak wielkiej miłości w stosunku do tych, którzy są nieraz nie mamy się czym odwzajemnić i często jesteśmy nawet zbuntowani.
I myślę, Pani Cecylio, że potrzeba, żebyśmy my uczyli się też właśnie tak kochać. Tak. Nie kochać za coś, tak, ale właśnie kochać bezinteresownie, właśnie, nie oczekując niczego w zamian, prawda?
I właśnie tą postawą ufności i naśladowania Jezusa Miłosiernego właśnie w tym okazywaniu, tak jak ksiądz profesor powiedział, bo no, po prostu no nie patrzy, że ktoś jest do mnie wrogo nastawiony, tylko rzeczywiście być dla niego dobrym, modlić się. A przede wszystkim właśnie ta wdzięczność i ta ufność w Boże Miłosierdzie.
Nie jest to łatwe, ale właśnie w ten sposób trzeba postępować.
Tak, z Bogiem.
Zbieramy następny telefon. Radio Maryja. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Monika z Bydgoszczy. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Padło pytanie o pełnienie woli Bożej. Więc ja widzę, że jestem człowiekiem bardzo słabym, bardzo grzesznym. Pan Bóg mi to pokazuje fakta z mojego życia, że jest mi bardzo ciężko w życiu, że właściwie o swoich siłach nic nie mogę. Tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. I kiedy podejmuję decyzję, zawsze się, wcześniej się modlę do Boga o Jego wolę. Odmawiam szczególnie do Ducha Świętego modlitwy, ponieważ już teraz w tej chwili to rozumiem, że to, co najlepszego może mnie spotkać w życiu, to jest wola Boża, ponieważ Bóg jest miłością. On chce mojego szczęścia bardziej niż ja sama. I też mi to pokazuje życie z perspektywy, że jak podejmowałam decyzję, kiedy się pytałam o wolę Bożą, wychodziłam na tym bardzo dobrze, bardzo. A kiedy zapominałam, albo jeszcze wcześniej nie wiedziałam, że należy się modlić o wolę Bożą, to wówczas te decyzje, przepraszam, moje były bardzo złe. Krzywdziłam innych ludzi i przede wszystkim samą siebie i obrażałam dobrego Boga. I dlatego tak zachęcam wszystkich, żeby modlili się do Ducha Świętego o pełnieniu woli Bożej. To jest to najlepsze, co nas wszystkich może spotkać, ponieważ Bóg nas tak bardzo kocha. On chce naszego dobra bardziej niż my sami. I jestem dzisiaj wdzięczna Bogu za łaskę wiary, że w ogóle jestem w Kościele Świętym, że mam Matkę Kościół Święty, że mam Pismo Święte. Tam jest tajemnica szczęścia. Ja teraz, kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, to stwierdzam, że tam są takie wspaniałe rady na życie. Nie ma wspanialszych rad. To jest najmądrzejsze i najwspanialsze rady. Zachęcam wszystkich do czytania Pisma Świętego. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą wartościową audycję.
Bardzo dziękuję Pani Moniko za ten głos. Myślę, że on jest takim idealnym wprowadzeniem do pewnego podsumowania całej tej audycji. Bo Pani Monika, mówiąc o tym, że musimy szukać, potrzebujemy właśnie pełnić wolę Bożą w swoim życiu, żeby być szczęśliwymi, wprowadza nas w to, co dzisiaj chciała powiedzieć liturgia słowa. A jednocześnie te wszystkie głosy, które były dzisiaj, pokazują nam, że jest nas wiele dobra. Bardzo wiele rzeczy rozumiemy, potrafimy z Panem Bogiem się spotykać, potrafimy go odnaleźć w naszej rzeczywistości. I to właśnie jest bardzo ważne, żebyśmy nawzajem dzielili się tym, jak przeżywamy swoją wiarę. Bo dzieląc się tym przeżywaniem wiary, umacniamy się. Umacniamy się w naszym naśladowaniu Jezusa. Każdy z nas, można powiedzieć, potrzebuje właśnie widzieć wokół siebie ludzi wierzących, by nie zabrakło nam sił, byśmy mieli podejmować dobre decyzje. I może właśnie tego zabrakło uczniom Jezusa, gdy ich mistrz był prowadzony na śmierć. Zabrakło im przykładu, który by ich pociągnął, który pomógłby im wytrwać. Bo nie jest łatwo wytrwać wierności Bogu, gdy spotykają nas trudności, cierpienia, prześladowania. Nie jest łatwo wytrwać wierności Bogu, gdy bycie wiernym pociąga za sobą krytykę ze strony innych. Dlatego potrzebne jest, abyśmy trwali we wspólnocie wierzących i w ten sposób zyskiwali siły do tego, by w codzienności nieść swój krzyż. Pewien Żyd w zakończeniu książki o procesie Jezusa napisał: pomarli dawni oskarżyciele, świadkowie rozeszli się do domów, sędzia opuścił trybunał, ale proces Jezusa trwa. To bardzo prawdziwe słowa. Przecież Jezus jest wciąż sądzony i męczony, teraz w nas, uczniach Jezusa. Gdy nas spotykają prześladowania z powodu sprawiedliwości, to Jezus jest ponownie sądzony, męczony. I także dzisiaj Jezus może być opuszczony, gdy my, Jego uczniowie, pójdziemy za głosem świata, gdy właśnie nie będziemy szukali woli Bożej, gdy damy się skusić różnym możliwościom, które świat będzie nam pokazywał. Rozważana przez nas dzisiaj liturgia słowa z Niedzieli Palmowej wyraźnie akcentuje posłuszeństwo Jezusa. Jezus wypełnia wolę swojego Ojca. Co bardzo ważne, On chce tę wolę wypełnić. Nie czyni tego pod przymusem, ale dobrowolnie. I właśnie ta postawa Jezusa uczy nas, że dopóki nie zdobędziemy się na świadomą akceptację, nasze cierpienia, nasze życie, nasze postępowanie nie będzie miało żadnego sensu. To wszystko zacznie mieć sens, gdy spojrzymy oczami Jezusa, gdy tak jak On przyjmiemy to wszystko i złączymy z Nim. Święty Augustyn napisał: te trzy tajemnice, ukrzyżowanie, złożenie w grobie i zmartwychwstanie, są obrazem naszego życia chrześcijańskiego, którego symbolem jest krzyż. Wiara i nadzieja zaś są symbolami pogrzebania i zmartwychwstania Chrystusa, stanowiącymi element naszej wiary i nadziei. Teraz do człowieka kierowane są słowa: weź krzyż swój i naśladuj mnie. Niech te słowa prowadzą nas przez zbliżający się czas Triduum Paschalnego, w którym będziemy zanurzali się w tę największą dla nas tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pamiętajmy jednak, aby nie zatrzymać się na krzyżu, ale dojść do zmartwychwstania. Chrystus pokonał śmierć. Chrystus żyje. I to jest wielka nadzieja dla każdego z nas.
Drodzy słuchacze, w ramach audycji Szukając Słowa Bożego naszym gościem w Radio Maryja był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Księdzu doktorowi Maciejowi dziękujemy, że właśnie tym pogłębieniem Słowa Bożego z Niedzieli Palmowej już nas duchowo nastawił do przeżywania tego wielkiego tygodnia. Księże Macieju, serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać wszystkim słuchaczom za cierpliwość.
Bóg zapłać.